Dzień dobry. Jesteśmy gośćmi w Muzeum Diakonii Śląskiej, a naszym gościem jest pan Adam Cieślar, przewodniczący spółki historycznej Hereditas.
Witam serdecznie w naszym Muzeum Protestantyzmu tu na ziemi cieszyńskiej, na Śląsku Cieszyńskim. Nasza spółka historyczna zajmuje się przede wszystkim historią tego skrawka ziemi, jako jest Śląsk Cieszyński, i historią protestantyzmu, jak rozwijały się tu społeczności, kościoły, jak się rozwijała diakonia na tym terenie. A szczególnie to muzeum powstało w myśl tego, żeby sprezentować dzieje okresie komunistycznej dyktatury, czyli właśnie od II wojny światowej do tej rewolucji aksamitnej. Ale właściwie te eksponaty sięgają daleko jeszcze w głąbi i do średniowiecza, a właściwie do reformacji księdza doktora Marcina Lutra. Czyli ja bym może tak sprezentował, jak muzeum jest podzielone, czyli jest to właśnie Centrum Diakonii i Edukacji, ten budynek, w którym się znajduje muzeum. To centrum nosi imię Władysława Santariusa. To był właściwie pastor, który w tym okresie tych prześladowań komunistycznych się nie załamał, działał, a organizował właściwie duchowe życie tu na Śląsku. Czyli jest poświęcony ten budynek jego imieniu, jego pamięci. A celem jest prezentowanie właśnie tej historii od właściwie tej reformacji przez monarchię austro-węgierską aż do dzisiejszych czasów. Czyli to są te ogólne informacje. Ta historia jest chronologicznie umieszczona na tablicach, które są po ścianach. Jest 14 takich paneli, gdzie są daty, gdzie są te najważniejsze informacje. Nie są to wszystkie za ten okres od reformacji, ale przynajmniej te podstawowe, które uważamy, że są ważne. Czyli ten obiekt oprócz tych tablic ma jeszcze tu różne artefakty z tych historyczne, a szczególnie jest to wykierunkowane na ten okres ostatnich 100 lat. Inaczej u tych informacji jest jeszcze oznakowanie kolorowe, gdzie takie te ciemne kwadraciki to są informacje o działalności Kościoła. Taki już jaśniejsze to jest diakonia, a ty trochę to do brązowa to są, czy do żółta, to jest właściwie ruch misyjny, społecznościowy, przebudzeniowy, który tu też na tym kraju był szeroko rozpowszechniony. Ten podział przestrzenny. Te ekspozycje są podzielone na 7 działów, czyli tu są jakoś scharakteryzowane, ale może do każdego działu parę słów powiem. Czyli tymi najstarszymi artefaktami tu są ławki kościelne z tych kościołów tolerancyjnych. Te są konkretnie z Ligotki Kameralnej, gdzie właściwie był jeden z tych kościołów, u nich tu było po tej tolerancji wybudowane 5, ale mamy tu tylko wszystkie, by te ławki nie weszły. No a są też fotografie, które ten okres po tolerancji cesarza Józefa II nastał po tym czasie. Dalsza ekspozycja to jest tu w tym rogu, to jest praca wśród dzieci i w rodzinach. Jak przebiegała w tych minionych latach czy stuleciach. Czyli jednak były tu jakieś misjonarki amerykańskie, czyli też przynosiły do tych czasów komunistycznych różne materiały nauczające dla dzieci, dla szkółek niedzielnych, a jednak były niektóre materiały przygotowywane przez nauczycieli, przez miejscowych, czyli o tym tu jest ten kąt, bym powiedział, ekspozycji. Później dalej jest pracownia ewangelickiego pastora. Konkretnie ta jest właściwie domową pracownią księdza Władysława Santariusa, czyli mamy i po nim jakąś pamiątkę. Są po tym różne maszyny do pisania, do powielania, które w tajemnicy służyły do tego, aby jakieś te druki wychodziły, czy nuty, czy śpiewniki, czy prace różne w tych czasach komunizmu. Jest też pewna gablotka, gdzie są techniczne urządzenia z tych czasów, czyli właściwie taki pierwszy czechosłowacki magnetofon, na którym się nagrania robiły. Te nagrania później służyły do transmisji radiowych w Monte Carlo, czyli były przemycane do Monte Carlo i tam tu te chóry czy grupy muzyczne, orkiestry później przez radio były nadawane. Czyli to jest właściwie technika, która wtedy służyła. Dalsza ekspozycja to jest diakonia, już konkretnie diakonii. Tu diakonia rozpoczęła się na początku XX wieku przez pastora Karola Kulisza w Ligotce Kameralnej. On też założył diakonat. Później ten diakonat się przeniósł też i do Polski, do Dzięgielowa, czyli właściwie rozpoczęło się to tu w Ligotce Kameralnej, a Dzięgielów i cały diakonat, który tam funkcjonuje w Polsce, to przeszedł tam właśnie z pastorem Karolem Kuliszem. Czyli jest tam ubiór diakonisty z tych czasów i takie niektóre rzeczy. Jest też wydawnictwo i technika reprograficzna, czyli my staramy się też jako Hereditas, żebyśmy mieli wydawnictwo. W zeszłym rokuśmy wydali właśnie tłumaczenie tu autora Mirka. To już macie może tę książkę, Diakonia w sercu Europy. No, ale to właściwie to wydawnictwo już było i w tych czasach, choć to było potajemnie wszystko robione w tajemnicy, ale na takim sprzęcie jak maszyny do pisania, czy cyklostyl, czy różne rzeczy. Czyli ta technika też tu jest do dyspozycji, do oglądania. No a ostatni dział to właściwie jest tamten róg, jak się wchodzi. To są instrumenty. Tu działały różne orkiestry, mandolinowa orkiestra, smyczkowa, orkiestry dęte. Te działają do dzisiejszego dnia, czyli już w tych czasach komunizmu ta praca zaczęła, a właśnie te orkiestry jakoś pociągały i młodych ludzi. Czyli wydawały się śpiewniki różne. Wszystko to też było takiej tajemnicy, czyli to tam możecie oglądać po tym, jakim sposobem te śpiewniki się tu wytwarzały i udzielały. No a to właściwie się przechodzili, są tu mapy, czyli fotograficzna ekspozycja. Jest mapa Austro-Węgier, to jest tak pokazana, czyli tak jak w czasach Austro-Węgier, w jakich granicach to cesarstwo tutaj było, a druga mapa jest właściwie tylko austriacka, czyli część, a tam są ewangelicki, protestanckie kościoły, czyli i luterskie, i helweckie. A jeśli tam widzicie w tej mapie tak środek, taki pomost między zachodnią częścią monarchii austriackiej i wschodnią, to jest właściwie Śląsk Cieszyński, czyli tu było centrum przez Cieszyn. Przechodziły drogi jak handlowe, tak i później i ta ideologia, czy było centrum właściwie luteranizmu w monarchii austriackiej. Czyli mamy się może czym pochwalić. Czyli to tak w skrócie jak to jest to, a może po tym przejdziemy. Możemy do każdego też panela, dlatego że panel jest w czeskim języku, bo więcej tu mamy czeskich zwiedzających, ale mamy tłumaczenie do polskiego, czyli ja bym to za chwilę zapnął, jakbyście oglądali, jak chcielibyście się popatrzeć na tłumaczenie do polskiego, to cała historia właściwie chronologicznie od reformacji aż do czasów dzisiejszych jest tu pokazana. Czyli zapraszam do zwiedzania.
Stranowicach, ten drewniany, już oczywiście jest nie. To było w czasach, kiedy rodzice, czy dziadkowie właśnie Jerzego Trzanowskiego, o którym żeśmy rozmawiali, ten słowiański Luter, no to tam taki stał kościół.
Ewangelickie kościoły wybudowane ewangelikami, a przyszła kontrareformacja i 49 kościołów w tych wszystkich wioskach odebrała, czyli zostały katolickie później, ale jak przyszła znów patent tolerancyjny w 1782 roku, to zaczęły powstawać ewangelickie parafie i budowały się już później murowane kościoły. I tam obok to zdjęcie to jest właściwie już w tej ligotce kameralnej, w tej parafii księdza Karola Kulisza. Czyli te kościoły były pełne, bo wtedy dużo ludzi się zaczęło głosić do religii ewangelickiej, do konfesji ewangelickiej, czyli kościoły były pełne. Dzisiaj już troszkę inaczej. A ławki, były numery na ławkach, dlatego że ci, którzy byli bogatsi, to sobie opłacili ławkę i mogli siedzieć, te rodziny mogły siedzieć w tej ławce, którą sobie zapłacili, a ci biedniejsi, co nie mieli, to czekali po pierwszej pieśni, jak się uwolniło jakieś miejsce, tak mogli siedzieć.
Rezerwacja.
Ale tu jest jeszcze, jak była zupełnie już później problem, to wysuwali sobie taką ławkę. Może sfotografować. To były flanelografy, czyli to jest podlepione i biblijne opowiadania. Nauczyciel mógł sprezentować poszczególne. Albo później się malowały się książki, śpiewniki, co robić, jak się modlić, jak czytać Biblię. Czy takie te podstawowe prawdy to były jeszcze prezentowane dzieciom malowanymi, obrazkowymi księgami. No, to były szkółki niedzielne, gdzie w każdej tej parafii się zbierali i były tam i później taki chóry czy orkiestry. A nauczyciele byli laicy nawet. To było dużo laików, że uczyli. Jest ten śpiewnik Trzanowskiego też.
No, ale
to jest 1838, czyli to jest ten śpiewnik Trzanowskiego, Citara Sanctorum. Z takich śpiewników tu się śpiewano. To jest takim starym językiem, to jest i czeski, i polski razem, bym powiedział.
Tak, moravskim językiem?
Po domach są, ja jeszcze też mam doma od dziadków. Aha. Citara Sanctorum.
No,
jest już taka pofadykowana, ale to był
używany.
Używany.
czyli technika, która służyła do tych różnych
nagrywania
tam kazań czy występów muzycznych. No, takie, tak, oczywiście była cała sekcja, która diapozytywy przygotowywała. To był bardzo, bardzo taki praktyczny dla dzieci właśnie. Sam też to pracowałem z tymi diapozytywami. Takie historyczne seriale żeśmy robili na diapozytywach. No, o tej pracy misyjnej.
Jest Monte Carlo właśnie ten redaktor, który otrzymywał
ten aparat Plexare.
Otrzymywał te materiały i to jest nadajnik Monte Carlo. I właściwie to była jedyna Ewangelia, co się dało słuchać w radiu w tych czasach.
W tych trumnach śpiewniki, bo policja się bała otworzyć trumnę. Nawet nie przyszło na myśl, że w tej trumnie wierzymy samizdat, bo to było wszystko tajnie drukowane jako samizdat, także za to się szło do więzienia. Jakby coś takiego policja znalazła, tak od razu wszystkich powsadzają. U nas to było o wiele gorsze niż w Polsce. Jak ja studiowałem w Polsce, to wszyscy mi zazdrościli, że właśnie studiuję prawie w wolnym kraju. I to było za Gierka, nie, w tym czasie.
Do przewodzenia trumien, no to do trumny się włożyły śpiewniki, jakby w drukarni w tajemnicy wydrukowane w Ostrawie i przewoziły się do poszczególnych parafii.
A taki cyklostyl tośmy mieli u nas w domu rodzinnym i na tym żeśmy drukowali taki miesięcznik, prawda, rzecz jest. To ja miałem wtedy 15 lat i tam robiłem tę grafikę nieudolną, ale...
To się rozpowszechniało wśród młodych.
Nawet 1000 sztuk taki.
Tam były różne artykuły, wiersze,
konkursy. Albo na przykład... Jako student zrobiłem swój śpiewnik na takim materiale, jak się robi plany, projekty. I to w drukarni na uniwersytecie, na Politechnice, 500 sztuk wydałem takiego śpiewnika. Przywiozłem tutaj przez granicę. Ale u nas była takie prześladowania komunistów w stosunku do kościołów, że naprawdę za taki śpiewnik parę lat więzienia.
Ale byli odważni i pracownicy drukarni, że to potajemnie w nocy wydrukowali po ciemku, a naładowali do takiego pogrzebowego wozu i wywiozło się to. Czyli to też była odwaga i tych pracowników.
No, tu pamiętam, jak te numery to sklejałem, to był taki propis, co się to mówiło, na takiej kalce i to się wytłaczało. I ja wszystkie te numery to musiałem ręcznie napisać, żeby to wydrukować. No, tak to miałem wtedy, nie wiem, 17 lat czy 18. Na Politechnice 50 swoich piosenek. Na kalce technicznej i wydrukowałem to jako projekty w naszej drukarni, na uczelni. Oczywiście musiałem tam facetowi zapłacić, żeby zamknął obydwie oczy. No i 500 sztuk wydrukowałem i przywiozłem przez granicę tu. No, te i czeskie, i polskie to są piosenki.
Fajnie, tutaj to jest.
Chociaż ludzie zawiodą i powiedzą tobie idź, choć wszystkie mosty spalą i przyjaźni przerwą nić, to jednak Jezus nie zawiedzie. Wczoraj, dzisiaj, jutro mój, może uciszyć burzę, pokój da mi dzisiaj swój.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!